Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dobry Państwu, w sobotnie popołudnie w kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Europa przywitała nas pierwsza część koncertu fortepianowego bemol Piotra Czajkowskiego, niezwykle patetyczna i nieprzypadkowo, bo będziemy dzisiaj mówić o Rosji. Temat to ogromny, takim jak to największe mocarstwo, największy kraj na świecie. Poprosiłem do rozmowy m.in. pana doktora Leszka Sykulskiego, nauczyciela akademickiego, historyka, politologa, założyciela i prezesa honorowego Towarzystwa Geopolitycznego, aby powiedział kilka słów o Rosji, aby odpowiedział na kilka pytań. Pytania te brzmią następująco. Rosja to zagadka. Rosja nigdy nie jest taka, na jaką wygląda, czyli nie jest tak silna, na jaką wygląda i nie jest tak słaba, na jaką wygląda. Następny jakby tutaj problem. Rosjanie myślą w kategoriach strategicznych. Jakie jest miejsce w tej strategii Polski? Zapewne niewielkie. Dalej, czy Rosja to państwo europejskie czy azjatyckie? Stary dylemat. I na koniec to, co jest najbardziej niepokojące. Czy Rosja stanowi obecnie zagrożenie dla pokoju na świecie?
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Tak, Rosja nigdy nie jest tak silna ani tak słaba, na jaką wygląda. To są słowa Otto von Bismarcka. Moim zdaniem tak samo aktualne w drugiej połowie wieku XIX, jak i współcześnie. Warto sobie zadać pytanie, co tak naprawdę jest istotą siły rosyjskiej. Jak to się dzieje, że przez większą część historii Rosji od czasu Wielkiego Księstwa Moskiewskiego aż po Federację Rosyjską, Rosja ustępuje gospodarczo krajom europejskim, czołowym krajom europejskim, jak i ustępuje demograficznie krajom azjatyckim. Mimo to Rosja jest ciągle w grze, jest krajem liczącym się na arenie międzynarodowej, uczestniczącym w tej wielkiej grze o podział stref wpływów międzynarodowych. To pytanie zadawali sobie polscy wybitni sowietolodzy, polscy wybitni wschodoznawcy w okresie II Rzeczpospolitej. Jednym z tych, którzy moim zdaniem najlepiej odpowiedzieli na to pytanie, był Włodzimierz Bączkowski, który na łamach kwartalnika Wschód-Orient w 1938 roku napisał artykuł o uwagi o istocie siły rosyjskiej, tak był zatytułowany. W tym artykule Włodzimierz Bączkowski zwracał uwagę, że tym, co jest kluczem w dominacji, w preponderancji, w supremacji rosyjskiej na obszarze śródlądzia eurazjatyckiego, nie są siły zbrojne. Nie są siły zbrojne. Czasami nam się tak rzeczywiście może wydawać, że tym instrumentem dominacji rosyjskiej, głównym instrumentem polityki zagranicznej są rosyjskie siły zbrojne. Jednak Włodzimierz Bączkowski tutaj zwracał uwagę, że nie, że Rosjanie używają sił zbrojnych tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy przeciwnik jest słaby, kiedy jest zdezorganizowany. Natomiast podkreślał, że istotą siły rosyjskiej, kluczem do rosyjskiej dominacji na tym obszarze śródlądzia eurazjatyckiego jest zdolność do głębokiej akcji politycznej, jak to wówczas nazywał. Krótko mówiąc, zwracał uwagę na tajne służby, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, czy na służby specjalne, zdolność do dezorganizacji przeciwnika właśnie działaniami specjalnymi. I to moim zdaniem po dziś dzień jest bardzo aktualne. Czasami w Polsce rzeczywiście mówimy, że Odnosimy nawet takie wrażenie, że jesteśmy jednym z takich dominujących tematów w rosyjskich mediach, czy też wśród rozmów toczonych wśród rosyjskich decydentów, czy kręgów intelektualnych. Tak nie jest. Polska w rosyjskich mass mediach jest tematem marginalnym. Polska polityka jest tematem marginalnym, który przeważnie powraca w kontekście polityki NATO czy polityki Unii Europejskiej, no ewentualnie oczywiście także czasami w kontekście polityki historycznej. Natomiast terytorium Rzeczpospolitej, obszar tak zwanego przesmyku bałtycko-karpackiego, nazywanego przesmykiem polskim, jest absolutnie kluczowy dla rosyjskiej strategii. Polska zajmuje absolutnie kluczowe miejsce, można powiedzieć takie swożniowe, zwornikowe miejsce na nizinie środkowo- i wschodnioeuropejskiej. Terytorium Rzeczpospolitej jest stykiem właśnie niziny środkowo- i wschodnioeuropejskiej, takiego pasa rozciągającego, kluczowym elementem takiego pasa rozciągającego się od północno-wschodnich krańców Francji, no aż po Wysoczyznę Moskiewską. Ten obszar między Bałtykiem a Karpatami wielokrotnie w historii kanalizował ruch wojsk. To tędy przez obszar Rzeczpospolitej, przez obszar przesmyku bałtycko-karpackiego szły główne inwazje w głąb Rosji w historii. Była to zarówno ta inwazja z początku wieku XVII, następnie z początku wieku, tutaj mówimy o wojskach polskich, które zajęły Moskwę, następnie początek wieku XIX, kiedy Napoleon zdobył Moskwę, no i mamy rok 1941, plan Barbarossa, uderzenie wojsk niemieckich i ich sojuszników również szło przez przesmyk bałtycko-karpacki, to główne uderzenie na Związek Sowiecki. Zatem jest to kluczowe pod względem strategicznym terytorium zajmujące bardzo istotne miejsce w rosyjskiej strategii. Rosja jest, niektórzy mówią, zarówno państwem europejskim, jak i państwem azjatyckim. Niektórzy mówili w historii, że w dzień Rosja jest Europą, w nocy Azją. Ja myślę, że Lew Trocki też mówił o tym, że Rosja nie jest ani narodem, ani państwem, jest kontynentem. I to pojęcie Rosji jako kontynentu, czy też jako osobnej cywilizacji jest bardzo charakterystyczne dla takiego nurtu ideologicznego, który nazywa się eurazjanizmem. Ja myślę, że Rosja przede wszystkim, jeśli chodzi o swoją kulturę państwową, jest przede wszystkim krajem azjatyckim, który przyjmuje pewien sztafaż europejski, pewnych instytucji, pewnego, można powiedzieć, takiego powierzchownego systemu politycznego wzorowanego na modelu europejskim, ale w swojej głębokiej kulturze strategicznej rosyjskie elity są elitami kierującymi się wartościami, światopoglądem, sposobem myślenia, strategią charakterystyczną dla cywilizacji azjatyckich. Czy Rosja stanowi obecnie zagrożenie dla pokoju na świecie? Ja myślę, że nie mniejsze ani nie większe niż inne mocarstwa, które uczestniczą w walce o hegemonię światową. Czy Rosja dzisiaj stanowi większe zagrożenie niż Stany Zjednoczone? No, gdybyśmy chcieli prześledzić historię interwencji zbrojnych Stanów Zjednoczonych po roku 1945, to zobaczylibyśmy, że Stany Zjednoczone dokonały inwazji na ponad 30 państw. Jeden z uniwersytetów amerykańskich w 2015 roku przedstawił taką analizę, z której wynika, że w latach 2001-2014 w wyniku inwazji amerykańskiej na Irak i na Afganistan, a także działań zbrojnych na terytorium Pakistanu, zginęło ponad 350 tysięcy ludzi, z czego około 220 tysięcy cywilów. No, jeśli porównamy te liczby do ofiar w wojnie rosyjsko-gruzińskiej 2008 roku, w wojnie na wschodzie Ukrainy, czy też podczas rosyjskiego zaangażowania militarnego w Syrii, no to zobaczymy, że te ofiary, ta liczba ofiar w wyniku interwencji amerykańskich jest znacznie, znacznie większa. Stąd uważam, że Rosja nie stanowi większego zagrożenia dla pokoju na świecie niż inne mocarstwa, które toczą obecnie obecnie walkę o hegemonię, czy też o ten słynny, można powiedzieć już tak, podział tego tortu światowego, podział stref wpływów. Mamy do czynienia z końcem jednobiegunowej chwili, z końcem ładu jednobiegunowego i wykluwaniem się świata policentrycznego, świata wielobiegunowego, w którym będziemy mieli do czynienia, no, można powiedzieć, z nowym koncertem mocarstw. I będziemy, proszę Państwa, świadkami konfliktów hegemonicznych, konfliktów, w których mocarstwa będą walczyły o dominację, co będzie oczywiście pociągało zagrożenia dla pokoju i kolejne ofiary.
To, co powiedział pan doktor Sykulski, rzeczywiście jest niezwykle interesujące. Dotyczy sfery geopolityki, czy też polityki, metapolityki. Natomiast w drugiej części naszego programu Rosji będziemy mówili o relacjach polsko-rosyjskich, o duszy rosyjskiej, o tym, co jest, warunkuje w jakimś sensie politykę, czyli o rosyjskiej kulturze. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Marek Wedeman, polonista i znawca rosyjskiej myśli, twórczości najbardziej chyba rosyjskiego pisarza Fiodora Dostojewskiego. Rosja, tak, stanowi zagadkę, ale Polacy, tak, polscy pisarze, polscy myśliciele potrafili jakby przeniknąć lepiej niż zachodnioeuropejczycy. Mam tu na myśli oczywiście tajnego agenta Konrada, ale też piękne eseje Miłosza Czapskiego. Panie profesorze.
Dzień dobry. Trudno było polskim pisarzom, myślicielom ominąć problem Rosji. To sąsiedztwo zmuszało do zastanowienia, do refleksji, do uporania się z tym pytaniem, zagadką, czym jest Rosja, w jakim kierunku się rozwija, czego się można po niej w przyszłości spodziewać. Szczególnie takim palącym problemem politycznym dla Polaków ten sąsiad wschodni stał się chyba na początku XVIII wieku, w czasie wojny północnej i w czasie panowania Piotra I Wielkiego. Bo wtedy to sąsiedztwo zaczęło wpływać, oddziaływać już bezpośrednio, bardzo mocno na naszą wewnętrzną sytuację polityczną.
Sejmniemy, 1717, tak? I można powiedzieć, że jest to moment, kiedy Polska traci jakiś rodzaj suwerenności, tak?
Tak, 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 tak. O tym myślę. Wtedy też dokonuje się taki rozłam wewnątrz polskiego społeczeństwa, udokumentowany znanym przysłowiem od sasa do lasa. To dwóch panujących, równolegle konkurujących ze sobą, jakby okres takiej dwuwładzy w Polsce, monarcha z dynastii saskiej, elekcyjny król sprzymierzony z Rosją, z drugiej strony Leszczyński, który wspiera Szwecję w tej wojnie. Powstaje taki zaskakujący układ, który później jednak jest w naszej historii wielokrotnie powielany. Mamy dwóch monarchów, dwa sejmy, dwie armie, prawda, jakby dwie Polski.
Coś to mi, powiedziałbym, niebezpiecznie przypomina.
Tak jest.
Tak. Ta ciągłość historyczna być może istnieje, tak, między naszymi czasami, a tamtym czasem. Także, a jak mówią Francuzi, zrozumieć to znaczy wybaczyć. Czyli już wiemy, gdzie tkwią pewne źródła naszych współczesnych konfliktów, ale to tak na marginesie. Wpływ Rosji oczywiście na ten podział polskiego społeczeństwa, narodu ogromny, tak?
Ogromny i pod koniec tegoż XVIII stulecia ta katastrofa, także geopolityczna, rozpad, likwidacja Rzeczpospolitej obojga narodów, ona jest skutkiem także tego pęknięcia wewnątrz polskiego społeczeństwa. No z jednej strony mamy obóz reform skupiony wówczas w czasie Sejmu Wielkiego wokół króla Stanisława Poniatowskiego, ale z drugiej strony opozycja, która zawiązuje konfederację zwaną później Targowicką, zawiązuje ją w Petersburgu pod egidą Katarzyny II. I wojna o konstytucję w 1792 roku to jest taka data newralgiczna w ogóle w takim historiozoficznym myśleniu o Polsce i o jej relacjach z Rosją. Bo tutaj właśnie ten moment zostanie później przez Mickiewicza ujęty w formułę dwie Polski. To jest bardzo znaczące, bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby budować taką zero-jedynkową opozycję my i nasi wrogowie, prawda, czy to Niemcy, czy Rosjanie. Natomiast ten XVIII wiek od początku aż do końca pokazuje, że nasz problem wynika z tego, że ulegamy, poddajemy się wpływom sąsiadów i tworzymy właśnie takie dwie partie. Partię rosyjską, partię niemiecką.
No tak, ale rosyjska cywilizacja potężna i ten wpływ był i też takie zasadnicze starcie między wolnym Polakiem a zniewolonym Rosjaninem. Czyli Rosjanin to jest niewolnik klęczący na kolanach, jednocześnie marzący o podboju świata, tak? Mhm. Że jest tutaj taka opozycja bardzo, powiedziałbym, zasadnicza i mocna.
Mhm. To oczywiście można tutaj taki charakter tej relacji wewnątrzrosyjskiej w obrębie państwa rosyjskiego, czy między władzą a społeczeństwem, tak to nazwijmy, wyprowadzać jeszcze z wieków średnich, prawda, od Iwana Groźnego. I to jest w jakiś sposób zasadne, ale tu chciałbym jednak trzymać się tego wcześniejszego ujęcia, że w dużej mierze taki ten problem jako współczesny, do dzisiaj aktualny, on się datuje od wstąpienia na tron Piotra I.
O tym mówiliśmy już.
Tak, bo w ten sposób właśnie powstaje ta nowożytna Rosja, nowożytne Imperium Rosyjskie, w której ta relacja, o której pan redaktor wspomniał, między władzą a społeczeństwem, właśnie to zniewolenie społeczeństwa, ono nabiera właśnie takiego ostrego, wyrazistego charakteru, bo nie ma już instytucji, faktycznie nie ma instytucji mediujących. Wcześniej taką instytucją samodzielną, autonomiczną była cerkiew rosyjska. Piotr I likwiduje patriarchat. W to miejsce utworzony zostaje tak zwany Najświętszy Synod z cywilnym urzędnikiem carskim, oberprokuratorem na czele. W ten sposób cerkiew zostaje pozbawiona autonomii, staje się agendą państwa rosyjskiego.
No i jednocześnie to brak wolności, tak? W przeciwieństwie na przykład do krajów katolickich, gdzie była ta dwuwładza. Z jednej strony Kościół, z drugiej strony władza świecka i zawsze była jakaś przestrzeń wolności. Natomiast w Rosji, w tym kręgu, wszystko jest jakby w jednym ręku, tak? Wszystko tak, jest podporządkowane Bazyleusowi. No właśnie, ale przejdźmy do czasów współczesnych. Dlatego, że często słyszy się właśnie takie przekonanie właśnie o Rosjanie, że Rosjanie są urodzonymi niewolnikami, że jak to jest, że oni tolerują Putina na przykład, że głosują tak masowo na Putina. To wynika z historii w dużej mierze, tak? Czy mógłby pan te związki pokazać, w jaki sposób historia determinuje i tworzy człowieka, tak, danej narodowości?
Oczywiście tutaj jest taki stereotyp. Rosjanie niewolnicy poddani cara, jakkolwiek ten car się nazywa, prawda, obecnie prezydentem Federacji Rosyjskiej, prawda. Jednak jak każdy stereotyp, on zawiera część prawdy, ale też jest swoistym uproszczeniem. Kultura rosyjska nie byłaby tak wielka, gdyby sytuacja rzeczywiście wyglądała w taki uproszczony sposób. No, niewolnicy nie stworzyliby tej wielkiej literatury. Znaczy, mówiąc o wielkiej literaturze rosyjskiej, myślimy o XIX stuleciu, prawda, jako jej początku. I później oczywiście wiek XX, chociaż tutaj sytuacja się już komplikuje, no bo to jest pytanie, na ile, gdzie ta literatura powstaje, prawda? Czy na emigracji, czy w samizdacie. To jest zresztą sytuacja podobna jak w Polsce po 1945 roku, prawda? Która z tych literatur jest reprezentatywna dla danego okresu twórczości. Więc jakby wracając do tej wielkiej, powszechnie uważanej za wielką, klasyczną rosyjską literaturę, kulturę XIX stulecia, No to przecież to państwo właśnie wtedy było autokratyczne. No dla nas Polaków szczególnie opresyjne, ale przecież nie mniej, a właściwie więcej dla własnych obywateli.
No tak, ale kultura pozostawała w miarę wolna. Jeśli na przykład patrzymy na standardy tego, co stało się już po rewolucji bolszewickiej, że XIX wiek, czas, kiedy Dostojewski pisze swoje powieści, no to mamy rozluźnienie systemu. No znaczące w gruncie rzeczy, no i pewien rodzaj takiej, no powiedziałem, łagodności, zwłaszcza inteligencji rosyjskiej wobec wszystkich krytyków tego systemu autorytarnego, tego, znaczy mówię tutaj o przygotowaniu pewnych procesów rewolucyjnych, nie, że one Dostojewski jest osobą, która widzi to i widzi duszę rosyjską. Jaka ta dusza rosyjska według Dostojewskiego jest, panie profesorze?
Zanim odpowiem, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, bo pytanie jest oczywiście bardzo poważne.
Dusza jako kategoria uniwersalna, tak?
Tak, tak.
Dzisiaj też jakby siedząca w Rosjaninie. Mhm.
To warto jednak tutaj dla porządku zaznaczyć, że ta liberalizacja w stosunku do kultury, o której pan redaktor wspomniał, to ona się datuje od klęski Rosji w wojnie z Turcją. To jest, zaczyna się od tak zwanej odwilży posewastopolskiej. Pamiętajmy, że Dostojewski debiutuje za panowania...
Klęska Francja i Anglia, tak?
Sprzymierzone z Turcją.
Tak, tak.
Turcję, tak. Tak zwana wojna krymska, oczywiście o Krym.
Opowiadania sewastopolskie Tolstoja. Polecamy w tym momencie tak państwu. Jest.
Warto jednak pamiętać, że Dostojewski debiutuje jeszcze za panowania Mikołaja I.
Tak, ale przejdźmy do tej duszy rosyjskiej. Co to takiego jest? No, ta zmitologizowana, to się czasami mówi stychijność, tak? Dusza rosyjska, która jest taka szalona, wzbudza zachwyt zachodnioeuropejczyków.
No, ja się nie podejmuję zdefiniować duszy rosyjskiej, bo to jest pojęcie w dużej mierze metaforyczne. No, jak się zaczyna definiować metaforę, to zaczynają się kłopoty. To pojęcie przede wszystkim ma ewokować pewien nastrój, pewne nastawienie wobec kultury rosyjskiej, wobec Rosji, wobec Rosjanina. Ale w związku z tym, że w obrębie tej metafory pojawia się dusza, to wydaje mi się, że można by ten namysł nad tą kategorią skierować w stronę duchowości, w stronę religijności, bo osobiście uważam, że to jest klucz do tak zwanej duszy rosyjskiej i do zagadki Rosji szerzej rzecz ujmując. To jest pytanie, które zresztą w taki sposób dobitny postawił w drugiej połowie XIX wieku, czy właściwie już pod koniec XIX stulecia, chyba najwybitniejszy filozof rosyjski, Włodzimierz Sołowiow. On to jakby postawił tę kwestię na ostrzu noża, zwrócił się z taką apostrofą do Rosji, jaką drogę wybierzesz, czy będziesz Rosją Chrystusa, czy Antychrysta. To oczywiście zostało wypowiedziane w języku poezji inspirowanej religijnie, ale ta opozycja, ona ma głębsze znaczenie i jest bardzo aktualna do dziś, dlatego że w pewien sposób Sołowiow odnosił się tutaj też do modnej wówczas filozofii Fryderyka Nietzschego. Bardzo zdecydowanie polemizował z tą filozofią w innych swoich wystąpieniach. I to pojęcie Chrystus Antychryst, ono jest obecne także, czy ta opozycja jest obecna również w refleksji filozoficznej ujętej w poetycką, literacką formę u Nietzschego. A Nietzsche przecież uważany jest za takiego ojca naszej współczesności, prawda, najbardziej wpływowego filozofa. A więc ta kwestia, którą Sołowiow postawił wówczas w odniesieniu do Rosji, jest kwestią bardziej uniwersalną. Ona dotyczy całej kondycji kultury, cywilizacji europejskiej.
Właśnie, ale to jest charakterystyczne dla Rosjanina, który ma...
Przepraszam, dobry moment, ja trochę odsunę, bo pan się przesunął.
Przepraszam.
To jest charakterystyczne dla takiego, powiedziałem, imperialnego myślenia też Rosji, tak? Że oni właśnie myślą o całym świecie.
Oni myślą o całym świecie, ale cały świat zwraca na nich oczy, bo jednak pozycja Rosji jest tutaj wyjątkowa. Czy Rosja stanowi część Europy? To jest też takie pytanie. Są takie tendencje wśród samych Rosjan, żeby to uważać się za część jakiejś innej, odrębnej całości. Tak, całostka to jest to zdrobnienie niewłaściwe, bo chodzi o Eurazję. Ale myślę, że jednak warto patrzeć na Rosję przede wszystkim z tej perspektywy europejskiej. To jest rubież kultury i cywilizacji europejskiej. Jakby bez tej perspektywy, no tutaj jakby wchodzimy już w pewien ezoteryzm.
Tak, ale jednak inna cywilizacja. I to dość radykalnie inna cywilizacja.
Inna, ale jednak związana z dziejami Europy, bo nawet jeśli weźmiemy ten element bizantyjski, prawda, to źródło, z którego chrześcijaństwo rosyjskie wypływa, czy zostało przyjęte, no to przecież Bizancjum też jest jedną z istotnych
części. Tak, ale tradycja mongolska bardzo silna.
Europy. No tradycja mongolska, oczywiście, ma tutaj znaczenie.
Czy nie zasadnicze? Jeśli chodzi o kształtowanie się na mechanizmu władzy.
Tak. Były oczywiście takie koncepcje wręcz redukujące cywilizację rosyjską do tej mongolskości czy turańskości, jak to określano. Ale wydaje mi się, że to jest trochę takie myślenie par force, jakby próbujące rozwiązać zagadkę na skróty. Prawda? Jakby narzucić jakieś rozwiązanie upraszczające, które więcej zaciemnia niż wyjaśnia. Takie mam poczucie w oparciu o lektury i namysł związany z Rosją, z tą problematyką, z relacjami polsko-rosyjskimi, że jednak bez tej europejskiej perspektywy, bez umieszczenia w niej Rosji, no to my tej zagadki nie rozwiążemy i będziemy cały czas jakby dotykać tylko powierzchni.
Ale Polacy są jakby predestynowani do tego, żeby to rozpoznać. Myślę tu o tajnym agencie Konrada na przykład, tak? Czy o eseistach w Czapskim, o Miłoszu, niezwykle głębokich tutaj rozważaniach ich.
Sprawa tajnego agenta, czy w ogóle Józefa Konrada i tego jego spojrzenia z perspektywy Zachodu na Rosję, w oczach Zachodu, prawda, ta późniejsza powieść, też nie jest prosta, bo to jest pytanie, na ile to jest polskie widzenie, prawda. To są utwory nie tylko pisane w języku angielskim, ale także należące jednak do literatury anglojęzycznej. Konrad jest specyficznym emigrantem, nie takim jak Mickiewicz, prawda, wielka emigracja polistopadowa. Zresztą spotykał się też z tego powodu z zarzutami współczesnych, szczególnie tej bolesne było wystąpienie Orzeszkowej, która traktowała to w kategoriach emigracji zdolności, swego rodzaju takiej apostazji, że nie pisze po polsku, nie jest polskim literatem. Ta zmiana, czy ten wybór obcego języka i w związku z tym też obcego czytelnika sprawia, że ta perspektywa nie jest ewidentnie polska. Ona jest bardziej uniwersalna. Rzeczywiście, zgodnie z tym tytułem wspomnianej powieści, Konrad patrzy z perspektywy Zachodu. I Polska jest tutaj tylko jakby elementem tej pewnej całości.
No tak, ale jednocześnie ta jego analiza jest jakby sprzeczna z tradycyjną rusofilią, na przykład elit francuskich, nie? Czy niemieckich. Mhm. To jest jakiś głos osobny.
No, to pewnie też warto by się zastanowić nad tym, czy ten akces do literatury angielskiej czy brytyjskiej tutaj nie daje takiego oglądu dystansującego się od kontynentalnej Europy. Mhm. W każdym razie chodzi mi o to, że ryzykowne jest traktowanie Konrada jako reprezentatywnego dla polskiego spojrzenia na Rosję. te elementy polskiej tradycji, polskiego doświadczenia, on oczywiście są obecne. One są albo bardziej jawne, albo zakamuflowane w jego utworach. Ale tak jak mówię, nie jest to przypadek czysty pod tym względem. Myślę, że ze współczesnych Konradowi takim obserwatorem Rosji, takim diagnostą tego, co się w Rosji wówczas działo, był przede wszystkim Marian Zdziechowski. I tutaj właśnie jego, tego myśliciela bym wysunął na plan pierwszy, ponieważ on zaczyna oglądać Rosję jeszcze w wieku XIX, lata 70., 80., kiedy zaczyna studia na uniwersytetach rosyjskich.
Tak, ja pytam, czy to rozpoznanie Zdziechowskiego jest nadal aktualne?
Właśnie do tego zmierzam, że ono jakby, początki są usytuowane jeszcze w latach 80. XIX wieku. Zdziechowski jednak jest aktywny jako filozof także prawie do końca dwudziestolecia międzywojennego. Umiera w 1938 roku. I właśnie w tym dwudziestoleciu on właściwie zapoczątkowuje tę dziedzinę sowietologii, zakorzenioną jeszcze w wcześniejszej refleksji sprzed pierwszej wojny. Ale wtedy to nabiera szczególnie wyraźnie takiego charakteru. I wtedy pod wpływem tych jego swoistych proroctw dotyczących przyszłości Rosji, już wówczas w jego ujęciu zlikwidowanej przez bolszewików, ponieważ Zdziechowski uważał, że Rosja się skończyła, że prawdziwa Rosja jest teraz na emigracji. I to stanowisko wywarło bardzo silny wpływ na młodego wówczas początkującego poetę Czesława Miłosza. I ta myśl Miłosza o Rosji, rozwijana już po II wojnie światowej, do czasów nam współczesnych, ona jest bardzo mocno zakorzeniona w tym myśleniu, które zapoczątkował Zdziechowski. Więc z jednej strony jest to bardzo wyrazista diagnoza zagrożenia, które płynie dla Polaków, dla Polski ze strony Rosji. To jest jakby taki punkt pierwszy. Ale z drugiej strony jest też szukanie po stronie rosyjskiej partnera, rozmówcy, tak zwanej innej Rosji, to sformułowanie Zdziechowskiego, które też zrobiło później pewną karierę. Miłosz kontynuuje ten sposób podwójnego oglądu Rosji z polskiej, specyficznie polskiej perspektywy.
Znaczy, wychodząc z takiego założenia, od Zdziechowskiego, bodajże podał pan taką ideę, mianowicie postawienia pomnika Rosjanom, którzy są polonofilami, tak? Mhm. Myślał pan o Gorbaniewskiej, tak? Ale nie tylko.
Nie tylko. Tutaj ten... Jeśli chodzi o czasy już nam bliskie, o naszą współczesność, to ten rosyjski głos tej innej Rosji, za chwilę może warto by się zastanowić, co się mieści pod tym określeniem, prawda? Szczególnie mocno ten głos wybrzmiał po 10 kwietnia 2010 roku. Ja pozwolę sobie zacytować fragment z listu otwartego rosyjskich dysydentów opublikowanego w maju 2010 roku na łamach Rzeczpospolitej. Pod tym listem, od razu uprzedzam, podpisali się Aleksander Bondariew, Władimir Bukowski, Wiktor Feinberg, Aleksander Iłarionow i Natalia Gorbaniewska właśnie. Cytuję. Władze rosyjskie jeszcze raz udowodniły, że wszystkie ich oficjalne słowa i wyrazy współczucia z powodu tragicznej śmierci prezydenta Kaczyńskiego i towarzyszących mu osób były jedynie pustą formalnością i brały się nie ze szczerego serca, jak niektórzy z nas chcieli wierzyć, lecz ze względów czysto koniunkturalnych. Wydaje się, że polscy przyjaciele wykazują się pewną naiwnością, zapominając, że interesy obecnego kierownictwa na Kremlu i narodów sąsiadujących z Rosją państw nie są zbieżne. Jesteśmy zaniepokojeni tym, że w podobnej sytuacji niezależność Polski i dzisiaj, i jutro może się okazać poważnie zagrożona. Mamy nadzieję, że obywatele Polski ceniący swoją wolność potrafią ją obronić.
Czyli morał spłynie jest taki, że jeżeli myślimy o narodach, to broń Boże nie należy ulegać tak zwanym stereotypom, że wszyscy, że mówi się Rosjanek jako szarej masie, która podlega władzy samodzierżawia. Okazuje się, że są, powiedziałbym, dwie Rosje. Jest ta Rosja postkagebowska i jest Rosja dysydentów. Mhm. Dziękuję Państwu. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.